Witam was wszystkich serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Cieszę się, że ci, którym się nie chciało wracać do Norwegii, są już. Oczywiście śmieję się, bo wiem, że bardzo chcieli wrócić, ale fajnie, że przylecieliście, bo dobrze mogłoby być tak, że będziecie dopiero w poniedziałek. Także chwała Bogu, że jesteście dzisiaj. Oczekujemy zazwyczaj kazań, nauczania, które będzie nas duchowo wspierać i będą duchowe nasze kazania i tutaj nauczania z zakazalnicy. Zgadza się? No tak. Ale ja chciałbym dzisiaj bardzo cielesne kazanie powiedzieć. Myślę, że od czasu do czasu trzeba powiedzieć kazanie cielesne, ale nie cielesne. Znaczy, jak to zrozumieć? Bo chcę mówić o ciele, ale nie chcę mówić o cielesności. Czyli kiedy mówię, że powiem cielesne kazanie, to mówię o ciele, a nie o sposobie życia cielesnym. Dlatego tytuł dzisiejszego kazania: Bóg kocha twoje ciało. Bóg kocha twoje ciało. Amen? Jesteście pewni? To powiedzcie tak wszyscy razem. Bóg kocha moje ciało. Powie. Jeszcze raz. Bóg kocha moje ciało. Wiecie, i kiedy stajemy przed lustrem, czy golimy się, mężczyźni, kobiety się nie golą przed lustrem. Czasami się golą przed lustrem, ale zazwyczaj się golą mężczyźni przed lustrem. Kiedy stoimy tak i patrzymy się na siebie, czy szminkujemy kobiety, czy tam powiedzmy make-up kobiecy, to mówcie, Bóg kocha moje ciało. To jest bardzo ważna informacja. I żebyśmy nie mieli wątpliwości, przeczytamy dwa fragmenty ze Słowa Bożego, na których spróbuję oprzeć to słowo, którym się dzisiaj będziemy dzielić. Pierwszy fragment jest z Księgi Psalmów, 139 psalm, od 13 do 16 przeczytam. Księga Psalmów, 139, od 13 do 16. Bo Ty stworzyłeś nerki moje. Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstałem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi. Oczy Twoje widziały czyny moje, w księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Wiecie, to, kiedy to czytamy, widzimy, jak Bóg w wspaniały sposób wyznaje miłość do naszego ciała. Drugi fragment, który bardzo współgrał będzie z tym fragmentem, Mateusza 6, 9 do 13. A wy tak się módlcie, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Mam nadzieję, że jak przeczytałem ten drugi fragment, to już wyjaśniło zupełnie, o co mi chodzi. Ale żebyście nie mieli wątpliwości, to spróbuję w tych fragmentach ująć to wszystko, co chcę powiedzieć. A chcę powiedzieć, że Bóg kocha Twoje ciało. Bóg kocha Twoje ciało. Bóg kocha Ciebie. Bóg rozkoszuje się Twoim ciałem. I uwaga, jeszcze raz, żeby było jasne, nie cielesnością. Bo cielesność to niewłaściwe używanie ciała. Tak? Okej? Więc On podziwia Twoje ciało. Bóg podziwia Twoje ciało. W Psalmie 139 widzimy, jak w jak cudowny sposób poetycki słyszymy coś na swój temat. Twoje ciało ma sens w oczach Bożych, ma cel w oczach Bożych. Ten sens Twojego ciała Bóg zapisał już przed założeniem świata. Ponieważ przed założeniem świata już byłeś. ale nie było Twojego ciała, więc ten sens nie mógł się zrealizować. Tak? Jesteście ze mną? Świetnie. Więc Bóg nie tylko kocha Twoje ciało, powiem więcej. On potrzebuje Twojego ciała. Ponieważ Twoje ciało jest bardzo ważne, istotne dla Niego. Dlatego, kiedy stoimy przed lustrem, mówmy: Bóg kocha moje ciało, Bóg kocha mnie, Bóg kocha to odbicie, które widzę teraz w lustrze. Bóg je kocha, Bóg się rozkoszuje mną. Zacznijmy od więzi z Bogiem. Wiecie, więź z Bogiem jest więź z Bogiem jest niesamowitą potrzebą w nas, którą Bóg wpisał, zanim byliśmy na tej ziemi. Inaczej mówiąc, kiedy spadliśmy na ten świat tutaj, kiedy urodziliśmy się, kiedy weszliśmy w świat tutaj cielesny, to Bóg wpakował w nas potrzeby więzi z Nim. Od samego początku. To, co dzieje się później, to często tracimy ten obraz i człowiek zaspokaja potrzeby więzi z Nim substytutami, sztucznymi imitacjami, atrapami. I zamiast radości przychodzi smutek. Wczoraj słyszałem świadectwo pewnego narkomana, który, nie wiem, chyba z 20 lat brał. Dzisiaj już od kilkunastu lat pomaga ludziom, którzy są narkomanami. Bóg go wyrwał. I on, kiedy mówi, że pierwszy raz wziął morfinę, to mówił, czuł się tak niesamowicie, że... On powiedział tak, zacytuję jego słowa, że to był orgazm razy 100, to, co przeżyłem. I mówi, chciałem do tego wracać, a później już nie mogłem bez tego żyć. I wiecie, i to było piękne dla niego, ale w ostateczności doprowadziło do tego, że narkotyki tak zniszczyły jego ciało, że nie miał gdzie już nawet wbijać tych igieł. I wiecie, i konsekwencją dzisiaj jest wolnym człowiekiem, pomaga innym, ale ma dziury w ciele po tym wszystkim. On nosi te blizny po tym. Bo chciał zaspokoić pragnienie szczęścia w niewłaściwy sposób. Tymczasem Bóg znalazł sposób zaspokojenia pragnienia szczęścia jedynie w Nim. Więc Jego potrzeba, która tam jest, abyśmy byli szczęśliwi, jest tylko zaspokojona we właściwy sposób, kiedy On jest we właściwym miejscu. I teraz tak, ciało jest bardzo istotne. Ciało jest bardzo istotne w tej całej naszej opowieści. Cerintus i Jan. Cerintus i Jan. W 90 roku naszej ery jest pewne podanie. W Efezie spotkali się w jednym miejscu. Jan szedł razem ze swoimi uczniami, aby pójść do łaźni. I w pewnym momencie zobaczył, że jest tam Cerintus. I powiedział do swoich uczniów, uciekajmy stąd, bo zaraz się budynek zawali, gdyż wróg prawdy jest w łaźni. Cerintus był wrogiem dla Jana. Dlaczego? Dlaczego on uciekał i bał się, że on nosi w sobie taką informację, która doprowadzi, że zawali się ten budynek? Ponieważ Cerintus był gnostykiem. Wszyscy gnostycy uważali, większość pewnie, uważali się za chrześcijan, aczkolwiek to, co głosili, było troszkę inne niż to, w co my wierzymy. Oni deprecjonowali totalnie ciało. Oni wierzyli, że Bóg, który stworzył świat, ten Bóg, którego my wierzymy, który stworzył świat, był którąś z kolei emanacją Boga i w ostateczności albo obłąkany był, albo bardzo oddaloną emanacją od Boga ten Bóg, który stworzył ten świat. Ponieważ ten świat jest cielesny, a wszelka cielesność nie ma nic wspólnego z Bogiem, gdyż dla nich Bóg był tak transcendentny, czyli tak oddalony, że trudno było go sięgnąć. A wszystko to, co cielesne, było złe. Jezus dla nich nie był Bogiem w ciele. Jeżeli Chrystus zamieszkał ciało Jezusa, to dwie koncepcje mieli. Albo tak, że było to wszystko pozorne, nieprawdziwe, więc i na krzyżu umierał pozorny Chrystus, a nieprawdziwy. Lub Jezus, prawdziwy Chrystus, wskoczył podczas chrztu w Jordanie do Jezusa i wyskoczył krótko przed śmiercią. Ponieważ to było niemożliwe, żeby to się stało z Bogiem. A zbawienie jest konsekwencją tego, że wiemy coś więcej niż wszyscy dookoła i apostołowie, zgodnie z ich nauczaniem, mieli taką tajemną wiedzę, która sprawiała, że kultywowanie tej wiedzy i osiągnięcie jej doprowadza do takiego oświecenia, że dzięki temu mogę wyrwać się z grobu, którym jest moje ciało, i trafić jako jeden z wielu ogników do wielkiego ognia, którym jest Bóg. Ponieważ te wszystkie ogniki, które tu są, czyli my zamknięci w naszych ciałach, jesteśmy w grobach naszego ciała. Więc kiedy byłby tu gnostyk i słuchał to, co mówię, to by powiedział, że oszalałem totalnie. Ponieważ mówię rzeczy, które są dla niego nie do pojęcia. Jak można w taki sposób o ciele mówić? Tymczasem Bóg zdecydował się ulepić nas, zniżyć się do nas i uczynić nas własnymi dłońmi na swój obraz i podobieństwo. On nas ulepi, wiecie, wszystko stworzył słowem, tak? A żeby nas uczynić, musiał się posłużyć pewnie swoimi dłońmi. Zniżył się do nas i dał nam dech życia. Możliwe, że się schylił do nas, aby tchnąć życie w nas. W ciało! Dlaczego tak jest? Dlatego, że Bóg kocha twoje ciało. Bóg pragnie bliskiej relacji z twoim ciałem. Z człowiekiem. I dopóki ta bliska relacja w ciele naszym, tu, dzisiaj, nie będzie realizowana, my będziemy cały czas szukać czegoś, co będzie próbowało zaspokoić nasze pragnienie i będziemy zajmować się rzeczami, które są tylko atrapą, sztuczną imitacją tego, co Bóg chce nam dać. Bóg zamieszkuje w naszym ciele. I wiecie, to, że Bóg zamieszkuje w naszym ciele, to jest konsekwencją odbudowy bliskości, którą utraciliśmy. My utraciliśmy bliskość z Nim, bliskość z naszym ciałem, Bożą bliskość z naszym ciałem. I Bóg na nowo zradza to w nas. W jaki sposób to zrobił? Zrobił to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który stał się ciałem. No ale dobrze. Bóg zamieszkuje w ciele, odbudowuje bliskość z człowiekiem. Apostoł Paweł przyrównuje Kościół do ciała. I wiecie, kiedy mówi, że jeden jest ręką, nogą, uchem, okiem, bla, 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 to mówi, wiecie, to w taki sposób, aby pokazać na ludzki sposób, jak my sobie nawzajem powinniśmy usługiwać. Czyli odbudowa bliskości z Bogiem i ukochanie ciała i zrozumienie funkcjonowania Jego jest zarazem zrozumieniem tego, jak ja mam służyć ciału, które jest tu na ziemi. Bo kiedy ja Tobie służę, to zazwyczaj Twojemu ciału służę. Kiedy potrzebujesz pomocy, to ruszam się i daję Tobie pomoc swoim ciałem. Nasze ciała, Słowo Boże mówi, że stały się świątynią Ducha Świętego. Amen. Nasze ciała, uwaga, 1 Koryntian 3, 16. Możemy to przeczytać, proszę. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Bóg ukochał nas i dzięki Chrystusowi sprawił, że my możemy ugościć Boga dzisiaj w swoim ciele. Nie na Marsie, nie na Wenus, nie w galaktyce Wir. Choć widzimy w galaktyce Wir w samym centrum, co widzimy? Krzyż! Chwała Bogu za galaktykę Wir. Chwała Bogu za lamininę. Wiecie, laminina to takie białko w organizmie, które trzyma nasz organizm w kupie. Jak rusztowanie, jak zbrojenie w betonie. To jest laminina. I laminina ma kształt krzyża, wyobraźcie sobie. To białko, które trzyma nas, żebyśmy się nie rozwalili totalnie. I zobaczcie, i w galaktyce tam, i w mikro tu, krzyż nas trzyma i w środku krzyż Chrystusa. To jest niesamowite. Ale idziemy dalej. Więc Bóg zamieszkał w naszym ciele, przyszedł blisko do nas i nasze ciało stało się świątynią Bożą i sztuka jest teraz ugościć Ducha Bożego, Boga w nas. Bo kiedy będziemy właściwie gościć Boga w nas, w konsekwencji relacja, która jest potężnym pragnieniem w naszym wnętrzu, będzie zaspokajana i my będziemy zaspokojeni. Kiedy zmartwychwstaniemy, moi drodzy, również dostaniemy ciała. Troszkę lepsze niż te, co dzisiaj, ale dostaniemy ciała, nie będziemy się unosić nad ziemią jako niewidzialne, zwiewne duszki. Będę mówił, to chyba jest Mirek, ale trudno jest wyczuć, że to Mirek, ponieważ on jest taki rozwodniony, niewyraźnie go widzę. Mgiełka jakaś. Nie, ja będę mu dał, piąchę będę mu tam mógł dać później, bo on będzie miał ciało. Trochę lepsze wprawdzie. On będzie miał trochę lepsze. Ja będę miał też trochę lepsze. Też trochę lepsze. To jest nasza korzyść. I moi drodzy, tak samo Jezus zmartwychwstał w ciele. Nie w jakimś pozornym hologramie. To jest fakt. Wiecie, ciało, 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 ciało. Może zadasz takie pytanie. Czy Bóg nie może sobie dać rady bez nas, bez naszego ciała? A ja spróbuję ci odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że twoje ciało, moje ciało, ciało każdego z nas jest strategiczną bronią Bożą tutaj na tej ziemi. Nasze ciała są strategiczną bronią Boga. Adam, kiedy został stworzony, Bóg poprzez niego miał wpływ na ziemię. Amen? Znamy historię o Adamie. Miał uprawiać ogród i strzec. Problem polega tylko na tym, że nasze ciała nie tylko kocha Bóg, ale także wróg potrzebuje naszych ciał. I Adam dał się wykołować i wróg zaczął inspirować Adama. I skończyło się tak, jak się skończyło. Więc Bóg poprzez Adama jego ciało miał wpływ, a później chciał mieć cały czas wpływ na ziemię. Jezus przyniósł zbawienie ludzkości przez swoje ciało. Bóg stał się ciałem, aby przyszło zbawienie na ziemię, tak? Czy zrobił to jakimś niebiańskim dekretem, zrzucił go na ziemię, czytajcie, jakieś złote tablice? Anioł jakieś złote tablice przyniósł? No znamy historię pewnego kościoła, gdzie anioł pojawił się ze złotymi tablicami, a później je zabrał. I tylko paru świadków widziało te tablice. Ale Bóg, kiedy zaingerował w tą ziemię, i chciał dać zbawienie, ratunek dla nas, bo się pogubiliśmy trochę, to stał się człowiekiem. Wskoczył w płaszczyk chromosomowy i stał się człowiekiem. W pełni człowiekiem. Bóg potrzebował ciała, aby nas zbawić. I zrobił tego bez ciała. Powiem więcej. moi drodzy bracia ewangelikalni. Bóg potrzebował Marii. Świętej Marii. Możemy też tak powiedzieć? Nikogo nie zgorszy? Świętej Marii potrzebował, aby przyszedł Jezus na świat, tak? Cień Najwyższego zacienił Marię i rozpoczęła się historia cielesna Boga na ziemi. My nie wiemy, jak to się stało. Pan Bóg szczegóły nas nie wprowadził, jak to się stało, że Pan Jezus tam zaistniał w łonie Marii. Ale żeby nie Maria, Bóg nie mógłby swojego planu wykonać. Czy to znaczy, że jakby Maria powiedziała nie, to Bóg by powiedział, przykro, ludzkości nie zbawi? Nie, znalazłby inną Marię. Może znalazłby Elżbietę, Weronikę i tak dalej. Maria też miała coś do powiedzenia w tej kwestii. Nie była zniewolona. A Maria powiedziała, tak, oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. A mogła powiedzieć, oto ja, służebnica Pańska, mam to gdzieś. I nic by się nie wydarzyło. Dziękuję. Następna by się służebnica Pańska znalazła, która by powiedziała tak. Chwała Bogu, że nie powiedziała, że powiedziała tak. I Bóg znalazł sposób, aby przyszedł w ciele, aby zbawić przez ciało nas, ludzi, którzy mamy ciała. Amen? Bóg kocha Twoje ciało. Powiedzcie, Bóg kocha moje ciało. Kocha moje ciało. Więc Adam miał ciało, Jezus, Syn Boży, Bóg przyszedł w ciele, Maria potrzebowała powiedzieć tak, aby Bóg mógł użyć jej ciała, żeby przyszedł na świat. Kościół jest ciałem Chrystusa. Efezjan 1, 22-23, przeczytajmy. I wszystko poddał pod nogi Jego, chodzi o Pana Jezusa Chrystusa. A Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Dzisiaj my, uwaga, dobra nowina, my dzisiaj jesteśmy jako wierzący ciałem Jezusa Chrystusa. Ciałem Chrystusa jesteśmy. Znowu ciałem. Czyli inaczej mówię, można nas zobaczyć. Można nas usłyszeć. Można nas poczuć, dotknąć, obrazić. Nie, obrazić nas nie można, jesteśmy tak święci, że się nie damy obrazić, tak? Amen. W każdym razie ciałem jesteśmy. Kościół jest ciałem Chrystusa. W liście do Rzymian czytamy takie słowa. A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami naszymi. Rzymian 16:20 jest napisane. Co to znaczy? To znaczy, że mamy stopy i ta duchowa zwierzchność pod cielesnymi stopami naszymi będzie, które są tak naprawdę stopami kogo? Chrystusa. Bo jesteśmy ciałem Chrystusa. Amen? I zobaczcie, coś duchowego będzie pod czymś, co jest fizyczne. Oj, coś nie bardzo idzie nam w tym kierunku. Czyż nie lubicie się? Kochacie swoje ciała? Pielęgnujecie swoje ciała? To dobrze, bo to jest w porządku. To jest w porządku. To jest w porządku. Bo wiecie, bo jak będziemy w kółko o duchu mówić o duchu, to jeszcze może się okaże, że jesteśmy gnostykami. Ja bym nie chciał, żebyśmy tak myśleli, wiecie. Będziemy żyć tylko w duchu, to zamienimy się w buddystów. Przeżyjemy nirwanę i powiemy, wiostąd, nie ma nas. Rozpłyniemy się w czymś. A my nie mamy przeżywać nirwany. My mamy przeżywać życie tu, teraz, razem z Nim. W ciele. I to ciało ma mieć wpływ. A tym ciałem to my jesteśmy. Kogo trzeba wstrząchnąć, to trzeba wstrząchnąć. Do kogo trzeba się uśmiechnąć, to trzeba się uśmiechnąć. I wszystko robimy to przez ciało, czy przez ducha to robisz? No właśnie, no, poprzez ciało. Poprzez ciało robi to ciało, no. W jakiś sposób inspiracja jest duchowa czy duszewna. Nie wiemy, bo wszystko to zależy od tego, co jest, za tym się kryje. Ale Bóg używa naszego ciała i my używamy ciała, aby Jego wolę wypełnić. No dobrze, ale jakie ma znaczenie modlitwa pańska w tym kontekście? Dobrze, że się spytaliście. Bo już bym myślał, że zapomnieliście o tym fragmencie. Jaki sens ma modlitwa pańska tutaj? No prosty. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi jest napisane. Pamiętacie to? Świetnie. Więc moje pytanie jest, jak Bóg ma to zrobić? Czy przygotował sobie stado aniołów? Czy jeszcze innych duchowych istot, o których nie wiemy, żeby przynieść tutaj swoje królestwo? Tak zdecydował? Taki jest jego plan? Kiedy Jezus to nauczał, to tak mówił? Czy raczej wyposażył 12 ludzi, żeby później wyposażali innych, żeby później inni wyposażali innych, żeby jeszcze inni wyposażali innych, aby ci inni mieli wpływ na to, co się dzieje. I wszystko to są ludzie, se wyobraźcie, jakoś tak dziwnie się złożyło. Ludzie! Z krwi i ciała! Duchowy Kościół Chrystusa to ludzie, którzy albo mają wpływ właściwy, albo mają niewłaściwy wpływ. Wszystko zależy. Więc, dobrze, że się spytaliście, więc wam mówię. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Bóg poprzez Kościół, który jest Jego ciałem, usuwa zło na tym świecie. Przez Kościół to się dzieje. To jest nasza odpowiedzialność. On czyni swoją wolę, która jest w niebie, na ziemi, poprzez nas, ludzi, których można dotknąć, zobaczyć, i tak dalej. Inaczej tego nie robi. Dlatego potrzebujemy budynek, aby się spotkać i móc rozmawiać ze sobą, ponieważ jesteśmy ograniczani czasem, przestrzenią, swoją materią i ta materia też potrzebuje dachu nad głową. To jest nasza odpowiedzialność. Spójrz na swoje ręce. Spójrz na swoje nogi. I teraz powiedz, Bóg mnie potrzebuje. Bóg mnie potrzebuje. Bóg potrzebuje każdego z nas. Mojego ciała. Ponieważ On ma wpływ na tą ziemię przez ciebie i przeze mnie. Przez nikogo więcej. Bóg nie ma nikogo na tej ziemi oprócz nas. Wyobraźcie sobie. Nie ma nikogo na tej ziemi oprócz nas. Ja nie mówię, że nas tutaj siedzących tylko, ale oprócz nas, wierzących ludzi, którzy są w ciele. I powiem wam więcej, że niekoniecznie wierzących Bóg używa, żeby wykonać swoją wolę. On używa ciał nawet niewierzących ludzi, żeby wykonać swoją wolę. I znowu ciało używa, bo nie ma nikogo. W Ewangelii Marka powiedziane jest, na chorych ręce kłaść będziecie. A oni? Ręce. Czy jest mowa o jakichś duchowych rękach? Na chorych ręce kłaść będziecie. Jakieś takie z nieba przyjdą ręce, tak? Czy nasze ręce? I zobaczcie, nasze ręce Bóg używa. Bo chyba rozumiemy, że kiedy kładziemy ręce na chorych, a ktoś zostaje uzdrowiony, to my nie my jesteśmy cudotwórcami, tak? Tylko Bóg uzdrawia, a On nasze ręce używa, ale my musimy te ręce położyć. Nasze ręce, nieraz brudne. Bóg używa naszego ciała, bo On kocha nasze ciało. O, jak piękne są nogi tych, co? Którzy głoszą dobrą nowinę, zwiastują dobrą wieść. Zobaczcie, to jest mowa o nogach tych, którzy zdecydowali się głosić Ewangelię, o naszych nogach. że nasze nogi są piękne. Słowo Boże o tym mówi. Więc chyba rozumiecie, że nie jest złą rzeczą, że ja tak się tutaj zachwycam tym, kiedy Słowo Boże się tym zachwyca. O, jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobrą wieść. Czyje to nogi? Bo przecież nasze. I to jest, wiecie co? To jest zachęta do tego, abyśmy działali. Abyśmy działali. Abyśmy nie siedzieli i mówili, będziemy się tylko modlić. I wiecie, oprócz modlitwy ważne jest też działanie. A działanie się dzieje przez ciało. A nawet, kiedy się tylko modlimy, to trzeba otworzyć usta, żeby coś powiedzieć. A to także jest ciało. Bo może są też tacy ludzie, którzy się go w duchu radują, w duchu coś robią, wszystko w duchu robią. Może też tak jest. Wygrali 5 miliardów złotych w totolotka i też uśmiechu nie mam w twarzy, bo to wszystko w duchu jest radość. Bramkę strzelił ich zespół, która decydowała o wyjściu z grupy. Żadnego uśmiechu, to tylko w duchu wszystko. Gdzie to wszystko, co się dzieje w nas, widać na zewnątrz. Ponieważ tak jesteśmy skonstruowani. Bóg kocha ciało. Kiedy mówię do was, to też potrzebuję ciała. Nie jestem tutaj, nie unoszę się nad ziemią jako zwiewny duszek, tylko przyszedłem w postaci ciała, bo Bóg używa mojego ciała, abym powiedział wam to, co mówię. Po nawróceniu my wszyscy, uwaga, wszyscy staliśmy się w szczególny sposób nasiąknięci Bożą obecnością. Nasze ciała stały się nasiąknięte Bożą obecnością. Jak rosa Hermonu, która była znakiem błogosławieństwa i życia. Możemy to przeczytać w Psalmie 133 i 3 werset. Rosa Hermonu nawadniała. I my tak jesteśmy nawodnieni Bożą obecnością. Bóg zamieszkał w nas, nawodnił nas Bożą obecnością. To jest Jego błogosławieństwo. Próbuję wam to uświadomić, że zrobił to dla naszego ciała. I my tak samo zostaliśmy powołani do tego, aby nieść Bożą obecność i błogosławieństwo innym ludziom. I kiedy mamy tego świadomość, że jesteśmy przesiąknięci Bogiem, i kiedy głęboką świadomość tego mamy, że tak jest, że On w nas jest, my jesteśmy przesiąknięci, nasiąknięci Nim, kiedy idziemy, to zaczyna to działać. To zaczyna to mieć wpływ na innych. Jest to zachęta, abyśmy we właściwy sposób gościli Go, mieli świadomość tego i zanieśli tą obecność do ludzi, którzy nie znają Boga. Dlatego moja zachęta na sam koniec. Dbajmy o zdrowie. Dbajmy o zdrówko. Dbajmy o zdrówko i świętość naszego ciała, moi drodzy. To jest dobre w Bożych oczach i pożyteczne dla nas. Dbać o zdrowie, o świętość naszego ciała. Ponieważ nasze ciało ma nam służyć długo, tak długo, jak Bóg je potrzebuje. I niedobre jest pogardzać swoim ciałem. To jest niedobre. Dobre jest szanować nasze ciało, dbać o nie i zrobić wszystko, aby ono jak najdłużej w najlepszej kondycji funkcjonowało, bo Bóg je potrzebuje, aby zanieść swoją obecność, aby coś uczynić dla tego świata poprzez ciało, którym my jesteśmy. Amen! Niech Bóg was błogosławi. Kocham wasze ciała!